dla rejonu ulicy Podłużej Pylnej. Ja zgodziłem się na ułożenie tutaj, żeby go dołożyć jako punkt ostatni merytoryczny. Jeśli ja sobie mieć. Natomiast tutaj jako posłowości, żeby przesunąć troszeczkę wyżej Azory Zachód. Że szczerze mówiąc, te wszystkie projekty, które są wcześniej, to są tak naprawdę tylko przegłosowanie opinii. My tak naprawdę to nie, z wyjątkiem Dębni, to nawet nie ma znane, co ma omawiać. Nie, myślę, że to spokojnie. Jak będzie mowa, to zmienimy porządek czasu, że? Tylko zaraz. Sekundę, bo 5 osób. Dokładnie. Czy ktoś jeszcze jakieś propozycje zmian? Jako 5 prim byłby, byłaby ta podłużna firma. Czy jakieś propozycje zmian? Nic więcej za przyjęcie porządku obrad. Dziękuję, przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego, zaprzyjmowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta dotyczących bezzwłocznego zamieszania informacji dotyczących wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgłaszanych do Urzędu Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej, druk 2679. Jak to mówię w imieniu wnioskodawców, Wojciech Szpiedów, bardzo proszę. Dziękuję, otwieram dyskusję. Ja mam dwa takie pytania, bo pierwsze, jakby też troszeczkę w kontekście tej opinii, która się pojawia prezydenta, bo wiele informacji publicznej jest dość trudny w nawigacji, bo nie jest tak prosto coś tam znaleźć. Pytanie jest takie, czy to jest dobre miejsce do lokalizacji tego typu informacji?
BIP.
Tak. No dość trudne, trzeba wiedzieć, jak szukać. I zazwyczaj dość spore problemy, jak wspomnę, był taki problem z inwestycją opublikowaną na BIP-ie dotyczącą szkoły na Górce Narodowej, gdzie w czwartej zakładce dopiero była informacja, że są przetargi szkolne w trakcie, że tam się nie znalazło. Tu przypuszczam, że to są masy informacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moja druga wątpliwość jest taka, bo ja rozumiem, że niezwłocznie, czyli jak do 7 dni, to kwestia z tego typu, tu patrzę na pani redaktor, bo z tego co wiem, to bardzo często zakresy warunków zawodowych się zmieniają. To znaczy jest złożony wniosek, a później następują jego modyfikacje w tytule i szczególnie w zakresie. I teraz, jeżeli to będzie opublikowane, to no, musiałby za każdym razem, jak rozumiem, tu jakby wydaje się w sposób myślenia wnioskodawców, zmieniać. Ale inwestor może zmienić w każdej chwili, czyli ta wózetka pierwotna może się mieć nijak z ostatecznym wnioskiem o wydawaną przez to.
Jeśli ja mogę, ale oczywiście nie z racji wydziału architektury, natomiast może dobrze by było zmienić to, ten wniosek i żeby to nie dotyczyło wniosku i niezwłocznie po złożeniu wniosku do wydziału architektury ten wniosek ma się pojawić, tylko może wszczęcia postępowania administracyjnego, bo wtedy jest sytuacja taka, że z punktu widzenia formalnego wniosek już przeszedł tą wstępną weryfikację. Proszę Państwa, oczywiście są firmy wyspecjalizowane, które składają wnioski, ale naprawdę niektóre wnioski, ponieważ ustawa też mówi, że tam określenie szkiców, rysunków są takie, że po prostu nie nadają się do wszczęcia postępowania. Dlatego znajdzie się mnóstwo informacji, które nie wiem, czy będą Państwu pomocne, bo rzeczywiście wszczęcie postępowania no to już jest jakiś moment, że przeszedł tą wstępną weryfikację.
Czy ja odnosząc się do tego, czy to będzie łatwe, czy trudne w użytkowaniu, no to wyobrażam sobie w ten sposób, że jeżeli to będzie tabela, która będzie uzupełniona, jak będzie wyszukiwarka, która będzie potem, bo każdy będzie sobie mógł wyszukiwać, to myślę, że nie będzie z tego problemu. Nie ma na celu jakiejś danej informacji kontekstowej, tylko to jest narzędzie pomocnicze, które ma dać sygnał, że oto na jakiejś nieruchomości może powstać inicjatywa jakaś w drodze do ceny. Natomiast jeżeli chodzi, pani dyrektor mówiła, że jeżeli będzie ten wniosek już uznany, to znaczy, że ja pamiętam, to może się pomylę, bo jednak data wpływu wniosku decyduje o procedurze administracyjnej, a nie uznanie tego wniosku, że on jest poprawny, wszystko jest w porządku, więc ja bym się, mam takie obawy, że po prostu się nie okazało, że to będziemy się mijać z terminami, bo uznanie nastąpi w ostatniej chwili, kiedy już nie będzie czasu na odwołanie się tego wniosku. Więc ja tylko, ja nie mam, ten termin nie jest podany złośliwie, żeby szybko, jak najszybciej, tylko żeby czasem nie było minięcia się, żeby nie minął termin na odwołanie się do tego wniosku, ktoś po prostu przegapił. Więc dlatego sam wniosek nam dano nieruchomość jest sygnałem, że powinien być po prostu zasygnalizowany. To, że będzie się po drodze zmieniały te wnioski, to tylko jest kwestia oznaczenia, że jest po prostu wpływu wniosek. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj śledzili, że to jest ten sam wniosek, czy jest inny wniosek. Po prostu jest to rejestr wniosków wpływających do urzędu i ujawnianie tych po prostu tylko wniosków według tych informacji, żeby można je wyszukać. To nie ma, nie jest jakieś narzędzie, które ma służyć do jakiejś, nie wiem, jakieś tam super działania administracyjne, to jest chyba taki pomocniczy instrument, co się dzieje w okolicy dla mieszkańców, jeżeli oni taką potrzebę będą chcieli, żeby sobie będą wyszukiwać do
wizyty. Tutaj jest tak, czy mnie się wydaje, że to obserwatorium jednak jest na tyle popularnym instrumentem, że ono byłoby, znaczy bardzo, czy bo sam pomysł jest dobry, tak? To nie jest szukanie dziury w cenie, tylko gdyby takie patrzenie to troszeczkę z boku. Mi się wydaje, że obserwatorium jest na tyle popularnym już serwisem miejskim, że ono byłoby dobrym źródłem informacji. Bo BIP dla mnie, przynajmniej jak ja zaglądam na BIP, co najmniej coś szukam, jest tak matwany i się nam źle porusza. Nie osobiście. Jedna rzecz, bo nie pamiętam projektu uchwały, ale czy on się te wózetki tylko kubadorowe, czy infrastrukturalne też? Ale, no bo też są na infrastrukturę, prawda?
Na infrastrukturę też jest też ulice T. Ale
to jest pewnie.
Ja proponuję, żeby to było tylko wózetki, ale na uzamkowę kubadorową.
Ulice T nie ma.
Chyba, że drogi, tak, jest jedynie procedowane.
Czyli to są osoby.
Bo same wózetki można na infrastrukturę to robić. To są, które obejmują dużo działek i, że tak powiem, wyglądają na wielkie, a ostatecznie to jest zwykle zgadza, tak? O przekroju centymetrów.
Nasza propozycja jest, żeby ułatwić procedurę mieszkańcom, żeby jest to dodatkowe zabezpieczenie przed procesem wykluczenia mieszkańców z procedury bycia stroną. Bo jak wiemy, ta strona też musi być w sąsiedztwie sąsiedztwa, ale to może być jakaś organizacja, która ma do tego uprawnienie, żeby reprezentować interes społeczny sposób.
Znaczy ja mam tylko taką propozycję, żeby rozważyć, czy to BIK, czy obserwatorium i druga rzecz, czy jaki moment, kiedy musi być publikowany. Czy 7 dni odłożenia, czy faktycznie po wszczęciu postępowania, no bo to jest cały proces, tak? Wszystkie strony jeszcze są cały czas, że tak powiem, w grze, tak? Bo to jest dopiero moment, kiedy są rozsyłane informacje o złożonym wniosku do instytucji celem zebrania opinii. To jest też bardzo simple moment, a moment procedury, a jednocześnie wiadomo, że ona jest wszczęta, a nie na przykład z formalną odrzuconą. To tylko tyle pod rozwagę poddaję, jeśli będzie lepiej.
Dziękuję.
Panie
Przewodniczący. Jeszcze uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Co do tego, w jaki sposób to będziemy robić, to jest jeszcze kwestia, przypuszczam, że do pracowania, ale wydaje mi się, że powinniśmy tutaj jako miasto te wizyty, kiedy one nabierają ważności, czyli po prostu, ponieważ potem są kłopoty, wizyty czasami bardzo długo procedujemy, w związku z tym chyba powinny być wtedy, kiedy po prostu jest zgłoszenie tej wizyty, bo od tego dnia liczy się, że tak powiem, termin. Nie, ale chodzi mi o termin, ten choćby nawet, który tak pani dyrektor ostatnio wyjaśniała na sesji, czy pan prezydent, że w momencie, kiedy na przykład ustawa mówi o 9 miesiącach, a wizytki, które są złożone wcześniej, i tak muszą być procedowane, czyli na przykład jeżeli były złożone, to tak powiem, data ważności tej wizytki była od momentu wniosku, tak? Więc to jest też element, który pozwalałby na to, że mieszkańcy wiedzieli. Jeszcze z pozytkami o tyle jest może trochę prościej, chociaż to jest uchwała jest bardzo dobra i to, że w takowym przypadku jest też bardzo dobry elementem, ale pozytkami to jest mniejszy problem niż pozdrowieniami, bo pozytki tak naprawdę o pozytkach jest informowana strona, czyli każdy sąsiad, który tam styka się z działką, gdzie się styka, stowarzyszenia, które że tak powiem chcą, przeważnie otrzymują takie zgody. Natomiast testowanie trudniej jest pozdrowieniami na budowę. Ja tutaj chciałem zgłosić, że przyjąłbym bezgłosza poprawkę panu przewodniczącemu, dlatego proszę, że pan Jusa, żeby do tego dołączyć także pozwolenie na budowę. Czyli żeby po prostu także jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, tym bardziej, że jeśli chodzi o prawo, dzisiaj te pozwolenia na budowę dopiero są wiadome dla stron, w momencie, kiedy one są prawomocne, wtedy to wyciągnięte na budowie. Dzisiaj nie ma obowiązku informowania stron nawet sąsiadów o tym, że takie pozwolenie jest zgłaszane, taki wniosek jest zgłaszany.
Nie oddziaływania działki z czym?
Jeżeli nie ma oddziaływania prawnego, a to jest bardzo trudne do udowodnienia, generalnie rzecz biorąc, nawet sąsiedzi, którzy to zgłaszają, muszą podać dość mocne powody. I nie jest to takie proste. W związku z tym uważam, że tutaj też powinniśmy dołożyć pozwolenie. Tym bardziej, że wiele tych pozwoleń dzisiaj jest skierowane też na zgłoszenie. Więc generalnie rzecz biorąc, ja będę składał taką poprawkę, to będziemy o tym, żebym prosił od 1 stycznia 2018 do pozwolenia, żeby już nie cofać tak daleko, bo to uważam, że to jest też za długi okres. I myślę, że od tego roku moglibyśmy te pozwolenia, te wioski, które pozwalają się, że tak powiem, na stronie internetowej umieścić. No i wtedy faktycznie te osoby mogłyby, które są zainteresowane, śledzić tam kwestię pozwoleń na budowę. Tym bardziej, że jak już wyjdzie pozwolenie na budowę jest ostateczne, prawie nic nie możemy zrobić, jeżeli nawet coś można, to i tak gmina czy starostwo musiałoby odszkodowanie zapłacić, że taka decyzja została wydana. W związku z tym uważam, że to jest zdecydowanie bardziej zasadne niż samo WZ, aczkolwiek uważam, że WZ-ki też powinny być, więc jeżeli Państwo zrobicie, to ja w środę albo jutro złożę taką poprawkę. Dziękuję bardzo.
Czyli ja tylko jedną rzecz, że jeśli się ta poprawka poprawiła, bo pojawiła, to musi ulec zmianie również tytułu uchwały.
Tak, i tak to zrobię. Tak, jeszcze mogę go przytoczyć, ale to jeszcze...
Nie, nie, w sensie, że to...
Tytuł też zmieniam, jeżeli Państwo znacie, że wyjdzie ta poprawka, to razem z tytułu będzie to zmieniać.
Włodzimierz.
Czyli chciałem, że pozwolenia oczywiście, one są finalną już na temat tego odcerka. Niestety procedura jest taka, że nie unieważni nam nic nie zrobimy z pozwoleniami, bo trzeba unieważnić odcerkę. Dlatego taki będzie spojrzenie na odcerkę, już jest wydane pozwolenie, to zawsze ta strona, która może podważyć pozwolenie, mówi, trzeba unieważnić wizytkę, dlatego możemy wzruszyć pozwolenie. Dlatego dla nas najistotniejsze, jeżeli chodzi na wizytki pilnować, bo one są sedem ciekawe w samym procesie. No, na pewno się
spodziewa. Jeszcze raz powiem, że wizytki są bardzo ważne, czyli nie ma odmiennego zdania. Teraz pozwolenia są dawane i na pozytywnie, i zgodnie z planami. Dzisiaj się rozruszyłem, w związku z tym generalnie szukając, gdzie nie ma prawa budowa, nie ma prawa pozytywnie. Na terenach, które mogą być zaaplikowane, można zgłoszenie zrobić. Generalnie szukając, myślę, że te pozwolenia naprawdę są bardzo istotne. Proszę mi wierzyć, że jak Państwo jeszcze porozmawiacie u siebie, te pozwolenia są bardzo istotne, także na etapie, kiedy będzie ostateczne, bo będzie ostateczne, to gmina by musiała przygotowania płacić, żeby nie wydała, by było dostateczne. A nie ma możliwości tak przy wizytkach uwzględnienia strony, w związku z tym możemy oczywiście tworzyć oddzielną uchwałę, no ale po co, skoro jest ta uchwała, gdzie można byłoby w tej uchwale zapisać te dwie kwestie, a chodzi tylko o to, żeby informacja była na stronie internetowej urzędu, która funkcjonuje bardzo dobrze, o której wspomniał pan przewodniczący.
Okay. Czy ktoś jeszcze coś powie? Rozumiem, że odbyliśmy dyskusję, kto jest za opinią pozytywną do druku 2679. Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do zaplanowania projektu uchwały z wykonaniem miejscowego planu dla obszaru równowagi Starbucków, druk 2667. Chyba żadne poprawki nie wykonano, tak?
Nie.
Omówiliśmy plan miejscowy, rozpatrzyliśmy uwagi, poprawek nie ma. W związku z tym otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze. Nie widzę, ktoś z Państwa na sali. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za opinią pozytywną do tego druku? Kto z Państwa za? Ten ma. Kto z Państwa jest za opinią pozytywną do druku obronnych systemach? 4 za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 3 wstrzymujący. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łąki Nowokuckie. Omówiliśmy koncepty tego planu ostatnio, tam były wątpliwości dotyczące przebiegu ulicy Tomińskiego, które zostały wyjaśnione. W związku z powyższym, czy są jeszcze jakieś inne propozycje uwagi? Nie myślę, że żadne uwagi nie zostały, tak? Kto jest za opinią pozytywną do projektu miejscowego planu Łąki Nowokuckie, kto jest za? Jednogłośnie, właśnie 7 jest za. Zaopiniowanie projektu uchwały, zmiany uchwalenia, nie, przepraszam. Zaopiniowanie projektu uchwały, zmiany przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Łąki Nowokuckie 2685. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Przedstawiamy Państwu kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.
Witam Pana byłego dyrektora Urzędu Wojewódzkiego.
Plan miejscowy.
Mówię byłego.
Plan miejscowy dotyczy obszaru o powierzchni niecałych 42 hektarów, natomiast analizę dla tego obszaru zrobiliśmy w trochę szerszych granicach i tak jak tutaj jest pokazane na załączniku graficznym, granica przebiega bulwarami wiślanymi od północy i od wschodu. Następnie tutaj jest wzdłuż ulicy Sandomierskiej, Konopnickiej, Monte Cassino i z pominięciem ośrodka szkolnego Szkoły Technikum Łączności wzdłuż ulicy Niewodniczańskiej do Parku Bębnickiego. Celem sporządzonego planu jest aktualizacja zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w szczególności w zakresie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i zachowanie charakteru zabudowy historycznego układu urbanistycznego tej części miasta. Obszar jest położony w dzielnicy 8, no to jest historyczna część, tak zwane Stare Dębniki. Ustalenia studium dla tego terenu wskazują główne podstawowe kierunki zagospodarowania w części zachodniej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w części centralnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności oraz w części wschodniej pod zabudowę już poza ulicą Marii Konopnickiej, między bulwarami wyślanymi na tą ulicą, pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Parametry zabudowy kształtują się w ten sposób, że wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych to jest w terenach MN 11 metrów, a w terenach MN do 16 metrów, natomiast odpowiednio w tych terenach wysokość zabudowy usługowej jest niższa do 9 i do 11 metrów w terenach MNW, z tym, że lokalnie jest przewidziane zwiększenie tej wysokości zabudowej w parametrze 24 metrów wzdłuż ulicy Konopnickiej i z obniżeniem tutaj stosowno do 16 metrów. Jeżeli chodzi o parametr wysokości zabudowy, w tej ostatniej części wschodniej dotyczącej kierunku zagospodarowania zabudowy usługowo-mieszkaniowa, jest to wysokość dla każdej kategorii obiektów do 17 metrów, z tym, że jeżeli budynki zbliżają się do Wisły, to ona jest obniżona do 11
metrów. Ja bym prosił to troszkę o ciszę na sali, żeby troszkę ciszy. Dziękuję.
Parametr minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynny oczywiście jest największy w tych terenach o kierunku zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bo on wynosi 60%, a następnie odpowiednio jest zmniejszany 50% w centralnej części obszaru i do 20% w tej części pomiędzy ulicą Marii Konopnickiej a bulwarami Wiślanymi w wschodniej części obszaru. Na tym terenie, dla którego była przeprowadzona analiza, obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Główny plan, czy w naszej mierze to jest plan Dębniki. Częściowo obszar analizowany obejmował obszar położony w planie bulwary Wisły i tutaj jedna działka w planie Monte Cassino Konopnickiej, tuż bezpośrednio przy rondzie grunwaldzkim naprzeciwko centrum przestrzennego. Państwo przygotowali i przegłosowali uchwałę kierunkową i my, analizując obszar, jaki powinien zostać objęty docelowo uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu, wzięliśmy to pod uwagę i w ramach analizy też to uwarunkowanie przeanalizowaliśmy. Co ciekawego jeszcze? Tak mniej więcej kształtuje się wnioski o pozwolenie na budowę, te, które zostały wydane po lewej stronie i te, które są procedowane, to są zostały na tej slajdzie po stronie prawej zaprezentowane. Wydano 55 decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotyczyły one w głównej mierze przekształceń w budynkach istniejących, związanych bądź z nadbudową, bądź z rozbudową budynków istniejących. Z nowych budynków, takich to na pewno Państwo kojarzą, budynek hotelu, który powstał przy ulicy Monte Cassino, a także zabudowa, która powstała wewnątrz kwartału niedaleko ulicy Różanej Klińskiego. Tutaj został taki nowy budynek mieszkalny wielorodzinny w okresie od momentu, kiedy został plan dębniki uchwalony. Ostatecznie tak kształtowałyby się granice, wyłączylibyśmy z obszaru, dla którego należy sporządzić nowy plan miejscowy, tereny związane z istniejącymi szkołami, to jest technikum łączności południowo-wschodniej i w północnej części obszaru, to jest szkoła podstawowa nr 110 i ośrodek szkolno-wychowawczy dla osób niedowidzących, słabowidzących. Jest to związane z tym, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dębniki wysokość zabudowy dla terenów oświaty kształtuje się w wielkości 16 metrów, natomiast plan miejscowy przewiduje, natomiast studium dla zabudowy usługowej w tym obszarze przewiduje wysokość do 9 metrów, żeby nie ograniczać ewentualnych działalności inwestycyjnych na terenach szkolnych, to te obszary wyłączyliśmy. Analiza ustaleń studium wykazała, że jest możliwe sporządzenie tego planu miejscowego, że założone cele zostaną zrealizowane, jeżeli Państwo podejmą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego planu miejscowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja tylko pytam, ja rozumiem, że tam jakieś wyroki sądu i te tereny są objęte planem miejscowym.
Tak, te tereny są objęte
tylko planem miejscowym. Tam były uchylone, czy nie są objęte. W takim razie nie ma jakichś. Kto jest za opinią pozytywną tego projektu uchwały? Dziękuję. To jest pan radny też, tak? To 5 głosów. 6 głosów, 7 głosów. Przyszło 1 głos. Początkowy kontynuacja. Ale cieszę się bardzo. W takim razie możemy przejść do prezentacji projektu miejscowego planu dla obszaru Azory Zachód. Pani dyrektor, tak?
Szanowni Państwo, plan miejscowy Azory Zachód to wyższe 38 hektarów. Plan ten jest opracowywany przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Zwracam Państwa uwagę, że tak nazywa się od pewnego momentu Instytut Rozwoju Miasta.
Jeszcze raz,
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Zaczyna od proponowanego na wyższym poziomie,
tak?
Tak, krajowy.
Tak, krajowy. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 25 maja 2016 roku. Głównym projektantem tego planu jest pan Antoni Matuszko. No i w tej chwili do planu miejscowego oczywiście zebraliśmy wnioski. Wpłynęło 40 wniosków. W tej chwili zaprezentowaliśmy
ten plan. Pan Platforma.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Azowy, Azowy Zachód jest przedmiotem pani dyrektor już mówiła, kto opracowuje, czy idę dalej, proszę Państwa.
Przy okazji gratuluję dla Was.
Teraz pan przewodniczący wie, że wszystko jest krajowe lub narodowe, więc jestem taki.
Dobrze.
Przekażę dyrekcję. Wracamy do tematu miejscowego planu Azowy Zachód. Powierzchnia planu to jest około 38 hektarów. Plan znajduje się pomiędzy, położony jest pomiędzy ulicami. Tutaj właśnie to jest widoczne. Armii Krajowej od strony zachodniej Konrada, od strony północnej i linią kolejową od strony południowej i wschodniej. To, co jest charakterystyczne, to to, że po północnej stronie mamy duże kompleksy obiektów wielkopowierzchniowych. Celem opracowania planu było stworzenie warunków dla, czy jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integrowania terenów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, tam później o tym będę mówił, wewnątrz tego obszaru znajduje się zabudowa jednorodzinna. Ponadto chodzi o harmonizowanie kształtowania przestrzeni między istniejącą zabudową, nową zabudową, utrzymanie terenów zieleni urządzonej, ochrona przed zabudową, a także generalnie poprawa warunków życia mieszkańców. To są ogólne cele, które większość planów posiada. To, co jest bardzo istotne, to oczywiście uwarunkowania wynikające ze studiów. Jeżeli popatrzymy na planszę dotyczącą struktury przestrzennej, kierunków i zasady rozwoju, to widzimy, że według studium obszar ten znajduje się w jednostce urbanistycznej numer 22 Bronowice Centrum. A zasadnicza część obszaru to są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, a południowej centralna część obszaru, natomiast północna część znajduje się w terenach zabudowy usługowej. Z kolei wzdłuż obszar wzdłuż Armii Krajowej znajduje się w terenach ZW zieleni urządzonej. Jeżeli popatrzymy na stan planistyczny w sąsiedztwie, to widzimy, że praktycznie od strony zachodniej, od strony wschodniej teren sąsiaduje z planami obowiązującymi, od strony północnej plany obecnie są opracowywane dla Pasternika, dla rejonu koncentracji usług oraz rejonowice Stelmachów i rejonu Wyspa Pońskiego, Wyki i Łokietka. Obszar planu Azowy Zachód w nieznacznej części właśnie tej zachodniej obejmuje fragment obowiązującego planu Bronowice na Łoron do ofiar Katynia. Tak jak wcześniej wspomniałem, to kółko wskazuje właśnie sąsiedztwo tego obszaru usług wielkopowierzchniowych. Jeżeli popatrzymy na stan istniejący, jaka charakterystyczna zabudowa znajduje się na tym obszarze, to widzimy, że tak po stronie zachodniej mamy ogródki działkowe, w części centralnej mamy obiekty zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, różnej intensywności. Od strony północnej wzdłuż ulicy Konrada obiekty o zróżnicowanej wysokości, a generalnie obiekty usługowe. Są to i stacje benzynowe, i hotele, i biura. Jeżeli chodzi o uwarunkowania ekowizograficzne, to poza tym obszarem ogródków działkowych, który no, oczywiście chcemy utrzymać, no, teren nie predysponuje się warunkami jakimiś szczególnymi, średnie i niskie warunki ekowizograficzne. Jeżeli chodzi o uwarunkowania formalno-prawne, to większość obszaru jest we władaniu osób fizycznych i prawnych. Jeżeli chodzi o tereny, które są własnością gminy, no to jeżeli popatrzymy właśnie na ten slajd, to widzimy, że drogi, część dróg jest własnością gminy, pozostałe tereny są własnością osób fizycznych i prawnych. Tak jak pani dyrektor powiedziała, zostało złożonych 40 wniosków do tego planu. 11 dotyczy zmiany przeznaczenia terenu, zwykle zmiany przeznaczenia terenu na podzabudowę usługową lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Natomiast 29 wniosków dotyczy utrzymania w dotychczasowym użytkowaniu ogrodów działkowych. Chodzi o ten obszar przy Armii Krajowej. Jeżeli popatrzymy na zasadnicze ustalenia projektu planu, które Państwo widzicie, to zacznę od terenów ogrodów działkowych. Teren ogrodów działkowych jako ZDD, rodzinne ogrody działkowe zostały utrzymane. Kolejne obszary bardzo istotne to obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które utrzymujemy w środkowej części tego obszaru planu. Natomiast największe zmiany dotyczą obszarów położonych, znaczy tych terenów położonych po wschodniej części. To są nowe tereny pod usługi, to jest teren U10-U11. Natomiast cały pas terenów usług wzdłuż właśnie tutaj ulicy Konrada, to jest teren usług, które w większości są już usługami istniejącymi. Zostały określone w projekcie planu parametry zabudowy. Te parametry zabudowy są różne, ale generalnie jest to średnia wysokość, to jest 21 metrów w tych nowych terenach, o których mówiłem, U10, U11, natomiast jeżeli chodzi o tereny od U2 do U8, to jest wysokość 18 metrów. W terenie U1 jest to pozycja wysokości na 25 metrów, przy której powstała taka dominanta. Wracając jeszcze do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, to wysokości, a jeszcze dodam, że przy utrzymaniu 20% powierzchni wielomieszkalnej czynnej, jeżeli chodzi o zabudowę usługową. Wracając jeszcze do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tam proponujemy parametr powierzchni wielomieszkalnej czynnej 30-35%. To jest przy MW. Natomiast jeżeli chodzi o wysokości, to wysokości są zróżnicowane i począwszy od centralnej części jakby terenu, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, ta wysokość się zwiększa od 16, 19, 20 do 22 metrów. Jeżeli chodzi o tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Natomiast w środku tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej MNI 1 MNI2, to są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tam proponujemy pozostawienie wysokości, która jest, czyli o 9 metrów. MNI1, MNI2 i MNI3. To są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejące. I to, co staraliśmy się tutaj zachować, to to, żeby w sąsiedztwie tej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie powstawały budynki o wysokości ponad 20 metrów, czyli tak jak wcześniej powiedziałem, ta zabudowa zarówno na terenie, na tych terenach usługowych po północnej stronie, no propozycja jest 18 metrów wysokości. Generalnie ten obszar jest najbliższy tym terenom zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast na terenie MWN2, taki teren został też wydzielony, proponujemy wysokość 10 metrów, to jest teren, który znajduje się pomiędzy obszarami MNI1 i MNI2. Kolejne istotne ustalenie to komunikacja. Jeżeli popatrzymy tutaj na ten rysunek, to widzimy układ komunikacyjny i proponujemy rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez, jeżeli chodzi o KDBP po północnej stronie, poprzez rozbudowę właśnie wschodniej części, umożliwienie rozbudowy tego węzła komunikacyjnego i przejście właśnie wzdłuż linii kolejowej drogą KDL, to jest propozycja drogi publicznej, lokalnej, która by obsługiwała te tereny od strony południowej i południowo-wschodniej. Wszystkie tereny, które, no to są tereny w większości istniejącej zabudowy, a we wschodniej części u 10-11 tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a po wschodniej części tereny projektowane nowej zabudowy usługowej. I to jest ten zasadniczy układ komunikacyjny, oczywiście droga po zachodniej stronie KDBT pozostaje. Jeszcze Państwu już kończę. Prezentacje tutaj właśnie na tym slajdzie są pokazane skutki ustaleń planu, czyli to, co mówiłem dotychczas. Ten kolor jasno niebieski to są tereny w większości istniejących zabudowy, gdzie utrzymuje się istniejącą zabudowę w większości mieszkaniowo-wielorodzinną. Tereny niebieskie po północnej stronie, ciemno-niebieskie, to są tereny, które tutaj właściwie nie wychodzi ten kolor, ale to są te tereny, gdzie jest w większości istniejąca zabudowa usługowa i tereny te brązowe. To są nowe tereny usługowe, które stanowią takie dwa wyraźne rejony, czyli ten rejon wschodni, jeszcze jest działka, dość duża działka w części centralnej, jest to teren oznaczony U3. No i oczywiście w południowej części ta nowa droga KDL, o której wspominałem, z poszerzeniem terenu tutaj właśnie, gdzie kolega teraz pokazuje, chodzi o wpięcie do istniejącego układu komunikacyjnego. To, co jeszcze jest istotne, tak popatrzymy na ten obszar, o czym nie powiedziałem wcześniej, to z północnego zachodu na południowy wschód jest przecięty ulicą Radzikowskiego, która stanowi no, historyczny trakt, który oczywiście no, jest utrzymany, a w tym momencie służy do obsługi ruchu lokalnego. Jest propozycja właśnie utrzymania w kilku miejscach poszerzenia linii oraz wyjścia w kierunku utrzymania tego fragmentu wyjścia w kierunku północnym do ulicy Konrada, tak żeby tutaj można było obsłużyć te obszary wewnątrz tego terenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś proszę radnie? Jeszcze jako koser.
Odnośnie tego, czy było analizowane i czemu nie jest realizowane dokładnie połączenie ulicy Radzikowskiego z Zamkiem Krajowym. były takie wnioski na etapie składania wniosków,
tak? Jeżeli chodzi o połączenie ulicy Radzikowskiego z ulicą Marii Krajowej, tutaj została zaprojektowana droga po południowej stronie obszaru objętego planem, która miałaby docelowo obsługiwać zarówno i tereny zabudowy mieszkaniowej, jak i sąsiadującej zabudowy usługowej z północy, tak żeby można było się wpiąć w ulicy Armii Krajowej i tutaj na zasadzie takiego ślimaka stworzyć taki układ komunikacyjny. Też nasz projekt przewidywałby możliwość, natomiast to by było już tak naprawdę w ramach organizacji ruchu do analizy ZIKIT-u, możliwość zrobienia estakady drogowej i połączenia z ulicą Wizjonerów. Też przewidywaliśmy takie rozwiązanie, żeby można było dostać się bezpośrednio z osiedla Azory na południe ulicy Armii Krajowej w kierunku Bronowic.
A dobrze, to jest dość ciekawe, natomiast z tego co wiem, to w miejscu, gdzie jest rysowana infrastruktura droga, to wszystkie te bloki, które tam są, mają jedyne parking. A przy tej ulicy jest tak, że jak się tam pojedzie, to tam w zasadzie samochody stoją na ścieżce rowerowej i nikt nie protestuje, bo wiedzą, że nikt nie może tam stać. Ta ścieżka została przerobiona na parking i na wniosek mieszkańców. I pytanie, czy w związku z tym nie ma jakiejś alternatywy, bo powiem szczerze, że to jest ciekawe rozwiązanie, tylko że rzeczywiście on może spowodować bardzo duży fenomen tam mieszkańców. Wszyscy, którzy mają drogi po południowej stronie, to jest większość obszaru, licząc tej części, która jeszcze nie jest do końca zainwestowana na wschodzie, to w zasadzie to dotyczy najbardziej tych mieszkańców. I pytanie, czy nawet na potrzeby dyskusji z mieszkańcami nie warto byłoby wyrysować jeszcze jednej jakiejś alternatywy nie po tych parkingach, tak żebyśmy wtedy spotkali się z tymi i zapytali, które rozwiązanie byłoby lepsze.
Oczywiście przyznaję panu rację, że to będzie duża ingerencja tutaj jest stan własności, ten, który należy do wspólnot mieszkaniowych w tej części południowej. Natomiast też parametry drogi są przewidziane na 12 metrów. Byłaby możliwość zlokalizowania parkingu wzdłuż tutaj drogi klasy lokalnej. Być może byłaby też konieczne, żeby dodatkowo wskazać miejsca poszerzenia, tak, pod parking tutaj wzdłuż tej projektowanej ulicy, tak żeby było to
dobrze, to
świadome
dla... Przepraszam, ale przejdę do senatu, mam na myśli alternatywę częściowo po ruchach jako...
Też zastanawialiśmy się...
Bo w zasadzie ten plan był inicjowany przeze mnie, zmyślam tylko i wyłącznie na to rozwiązanie. Oczywiście ja wcale nie reguluję tego, które Państwo wysyłają, bo być może ono zostanie wybrane i zaakceptowane przez mieszkańców, którzy uznają, że jest najlepsze. Ale na potrzeby takiej dyskusji może trzeba było pokazać taki wariant i drugi i wtedy jakby na siebie nie ma problemu, możemy rozmawiać z tą drugim.
Jak najbardziej możemy też wskazać drugi wariant, natomiast też na pewno zmierzymy się z protestem również osób działkowiczów, tak?
Tu no tak,
sporo wniosków wpłynęło, o utrzymanie, tak.
Założył, że tam działkowiczów jest 400 już. To ja panu gwarantuję, że pomnoży pan tam 4 razy kilka i wtedy będzie miał pan protesty mieszkańców, którzy w chwili obecnej stracą parking. Więc tak czy tak protest czyli będzie. Jakbyśmy byli od załatwiania spraw łatwych, to powinniśmy zniknąć. Nie powinno nas być, bo takie sprawy się załatwiają same. Więc wiem, że to jest niełatwe i być może jakiś konflikt spowoduje, ale tak jak zrobiłem, trzeba niestety to też brać na siebie i prosił, żeby nawet nie jednak koniecznie od razu plan, ale roboczo, żeby jak najszybciej powstała wersja taka, która mogłaby być poddana konsultacji, czy ten plan, czy ten, żebyśmy wiedzieli, co zainwestować do planu. Bo to nie jest tak, że ja się będę upierał przy rozwiązaniu przez ogrodę, bo to nie o to chodzi. Ja bym się teraz tak rozwiązaniem, tylko po prostu mieszkając. Dzisiaj nie mam zaprawy się sobie przekazać, bo mógłbym mi powiedzieć, że panowie z biura X, Y zaproponowali, że stracicie parking, ale za to będziecie mieć wyjazd ze siedla. No, ciekawe to
było. Jeżeli można, możemy się zastanowić nad wprowadzeniem terenów parkingowych na obszarze MW, który byłby na północ od drogi KDL.
Możemy pokazać nam na tej wskaźnikiem, który nam
musi dobrze? To jest zapewne, tak?
Tak.
Ale tam już są parki.
Tak, są,
są, ale jeszcze można
się zastanowić nad rozbudową tego obszaru.
Ale w jakim sensie?
Propozycja na pewno dobra, tylko tyle zastanawiająca, że tam są w tym momencie bloki parking, nie ma nic więcej, więc nie wiem, można to rozbudować.
Mamy jeszcze tutaj obszar w tym momencie wskazany pod zieleń, pod park, tak? Punkt się dostępny.
Tak, to jest zieleń w tym obszarze, więc raczej zieleń też.
Tak, bo jest duży deficyt, zwłaszcza takich przestrzeni publicznych i to było naszym intencją, żeby coś takiego wskazać w obszarze planu tej części południowej dla mieszkańców po prostu. Natomiast faktycznie będzie duży problem z wyznaczeniem dodatków, tak? Rekompensaty tych miejsc postojowych, kilkudziesięciu, które zostaną zabrane
po prostu. Możemy się mówić na coś takiego, żeby państwo obliczyli, ile przy tej drodze ewentualnie trzeba uszczypić parkingowych, tylko w sposób realny, bądź nawet przesadzony, jeśli mamy jakąś niepewność. Znaczy, tak, żeby nie okazało się potem, że jak przyjdzie do czego, to trzeba będzie mnożyć razy dwa, bo to nie możemy nikogo kłamać. A z drugiej strony jakąś naprawdę roboczą, zupełnie roboczą tak, koncepcję z poprowadzeniem, to nie jest bardzo szeroki pas drogi, prawda? Nawet jednokierunkowa ona może być przez ten teren działkowy z boku, tak, żeby ich nie zniszczyć całkowicie. I wtedy do rozważenia, prawda? I możemy wtedy dalej działać. Czy to jest możliwe, że musimy się być na szybko na to mówić?
Tak, to możemy przygotować taką wersję koncepcji, która by, no, powiedzmy, odpowiadała na to pańskie zapotrzebowanie.
Natomiast my tak trochę pamiętamy na...
Boże? Czy tak ja, szczerze mówiąc, nie podzielam tej opinii, bo mi się wydaje, że ta propozycja i ta, którą najpierw zrobić, jest w tym kierunku. Bo to oznacza konflikt z całym tym osiedlem, to jest na południe od Rzeczkowskiego. I tam myślę, że każde miejsce parkingowe będzie specyficzne dla tego.
Zlecenie na lokalizację.
Nie. Ja uważam, że to by czasu nie służyć. Też tego na górze, jeżeli powstanie chcemy koje numeracyjne, to on będzie miał jedno zejście na tą stronę. W związku z powyższym mieszkańcy będą się będą bali, że to będzie dojazd do sam aglomeracyjnego i automatycznie ludzie przyjeżdżający z zewnątrz będą parkować wzdłuż tej drogi. Więc ja raczej bym za tym, żeby tą drogę zupełnie wyrzucić na odcinku od Armii Krajowej do Rzeczkowskiego i próbować wrócić do projektu wjazdu Armii Krajowej Rzeczkowskiego, a zostawić on później dłużej jako KDL-4, która by łączyła się z tym ROM-em, która ma wyprowadzać ruch z Chełmuskiej. Dlatego, że budowa wysoką koleją numeracyjną spowoduje, że ludzie będą szukać przyjezdy, będą szukali miejsc postojowych. Dzisiaj te osiedla są zagrożone, bo tak jest, bo zagrodziły. Jak będzie droga publiczna, to w miejsce miejsc postojowych, nawet jeżeli będą miejsca tworzone wzdłuż dróg, to po pierwsze będzie ich mniej, a po drugie będzie walka z tymi, którzy będą przyjeżdżali. Bo tu nie będzie strefy jeszcze pewnie przez jakiś czas. W związku z powyższym to nie jest dobre miejsce, a jak wiemy, Park and Ride po drugiej stronie ma chyba więcej przeciwników niż zwolenników, więc jego powstanie jest mocno ryzykowne. Mnie się wydaje, że ta droga powoduje tylko konflikty, a nawet jak ona powstanie, to i tak docelowo będzie ona sporem między tymi, którzy przyjeżdżają z przystanku, z tymi kontra ci, którzy już mieszkają. Natomiast sam pomysł wprowadzenia ruchu z Radzikowskiego na Konrada innym wyjazdem jest dobry. Zarówno, ja rozumiem, że tu chodzi o przebicie KDD 6, to jest koszt parkingu przy salonie Subaru, tak?
Tak.
Bo tam jest zjazd z Konrada, tylko on jest ślepy.
Tak. Ale zjazd nie ma kontynuacji, tutaj chodziło o przebicie dalej do Radzikowskiego.
To jest dobry pomysł, tak samo jak wprowadzenie tej drogi tutaj KDL4. No bo ona ułatwi wyjazd z tej części. Natomiast moje pytanie jest takie, bo jest obszar MWN3, który ma wysokość zabudowy 16 metrów. Czy on jest objęty pozwoleniami na budowę? Nie ma żadnego pozwolenia. Bo to jest wyższe niż MNI, to jest sporo, bo to jest chyba 10 do 16. MNI jest...
Nie ma pozwolenia na budowę.
No, to jest 9 do 16, tak? Dużo różnica. Jak na bezpośrednio. No bo tam zakazane 4 to rozumiem, że widzimy, że tylko symbolicznie, prawda? Druga rzecz, MWN2, bo MWN2 ma linie zabudowy, które sugerują lokalizację budynku od południa, natomiast później się ciągnie.
No bo jest wąska, jest bardzo wąska działka.
A jak on, jak on ma fizycznie szerokość?
16 metrów podejrzy.
A może byśmy poszukali tej świecy publicznej, dostępnej z kategorii. Nie mamy świecić. Czy ten kawałek
jest... Konsumacja kierunku
15. Że kawałek jest tak odcięty, że nie da się dojść. Nie wiem, od jakieś boiska, od plac zabaw, od jakieś terenowe, tereny finansyjne. No bo tu nie ma nic takiego.
Byłaby możliwość, ale to wiadomo, wiązałoby się z wykupem, żeby to przeznaczyć na ziemię, tak? Urządzono.
No, albo na jakieś takie funkcje.
Na pewno ten teren będzie obiektem zainteresowań mieszkańców ze względu na jakby zgłaszane wnioski, żeby nie było możliwości lokalizacji kopalni.
Dane jest takie, że ten teren, bo jak on tak, on jest między zabudowaniami, więc jego fizycznie nie widać, jako tej działki nie znam, a z mapy wygląda na to, że on jest zabudowany, czy tam da się fizycznie toczyć do niego, czy jest dojście?
W tym momencie jedyne dojście jest od ulicy Radzikowskiego, ale tam jest istniejący budynek jednorodzinny,
no to ciężko,
więc trudno będzie się dostać. Natomiast od strony północnej jest już urządzony parking dla terenu U5, więc od KDW3 w tym momencie to nie będzie możliwe.
Pewnie obaj będziemy chcieli, żeby się jeszcze spotkać, prawie tylko planu szczegóła, żebyście panowie rozpatrzyli, czy da się ewentualnie obciąć ten teren MWN2 o tą część północną z przeznaczeniem na jakąś część publiczną. Oczywiście warunkowane jest na tym, czy jest tam w ogóle dostęp. Pierwsza rzecz, druga rzecz, czy w terenach U10, U11 jest cokolwiek gminnego, czy dziennych? Może pan pokazać własność? Tak. Jest tam taka mała żółta działka. Tak?
Tak, tak.
Tutaj przy ulicy. Może byśmy dodali do niej jeszcze jedno, tam też jakiś teren taki dołożyli, chociażby jakiś pod plac zabaw. Żeby on tego się tak nie robił.
Tutaj mamy...
No właśnie, tam... No tak, ale tam poniżej też jest, tak? Na żółto.
Tak,
no i tutaj plus ta działka wyżej, można byłoby się przymierzyć do jakiegoś terenu typu ogródek Jordanowski albo coś w tym. No tam na tych osiedlach na MW7, 8, no nie ma nic, tak? To są parkingi i bloki.
Na pewno jeżeli chodzi tutaj o północno-wschodni narożnik,
ale tam będzie,
to tam jest...
A tam będzie, to zjazd Konrada, to taki trochę słabe, nie? Ale tutaj niżej, jak są te działki gminy, to może tutaj będziecie się przymierzyli do czegoś publicznego. To jest druga rzecz, następna.
Tylko że kwestia pozostaje taka, że tam jest projektowana droga KDD 7.
To idzie po... Nie, to idzie częściowo.
Częściowo, no.
Nie, to ja widzę tak. Bo ten plan częściowo nachodzi na wschodnią część planu rejonu Robert Katynia. I tam układ komunikacyjny dotyczący zjazdu z estakady, o której panowie wspominaliście, był chyba trochę inny. Czy tamten układ drogowy mieści się w tym KDGP1, czy nie? Bo tam z osiedla tego mieszkań w mieście miał być zjazd estakadą, miał być lewostką na estakadzie, którego prawdopodobnie zniknie, jak zakładam, deweloperze. Ale warto byłoby rezerwę terenową przytrzymać.
Znaczy my tą rezerwę tutaj w dużej części przewidzieliśmy, jedynie tam północny fragment został pomniejszony.
Ale to jest, że powiem, się zmieści ten ewentualny zjazd, tak?
No powinien się tutaj zmieścić.
Bo tam powstanie taki gigantyczny osiedle z centrum biurowym, to oni mają tylko prawostęp. I rezerwa powinna być zostawiona. To jest pytanie, co będzie w ramach nieprzekraczalnych linii lokalizacyjnych?
To są istniejące zespoły garażowe.
A, i one zostają, tak?
Tak, czy dwie nie trzymają.
A ewentualnie dałoby się jednak wydawać w przyszłości, żeby tylko potrzeba była?
To musielibyśmy dodatkowe parametry wprowadzić, żeby można było
czy bo, intensywnie.
Czy to będzie wyznaczyć nierozgraniczający teren?
Bo doświadczenia z tymi przystankami SKS są takie, że one bardzo szybko wypełniają całą okolicę sieci o samochody. Czy będzie sytuacja dokładnie taka sama? No, dlatego ja jestem sceptyczny co do tej drogi na, tutaj wzdłuż torów, bo ona będzie się zrobić bardzo fajnie. Podejrzenie, tak. No, to tyle tak zrobił na ten. Czy ten układ drogowy, tam gdzie jest KDD8 i ten czy Konrada jest już jakoś koncepcyjnie też zaprojektowany, to tutaj północno-wschodni na różniku, czy to jest tylko rezerwa pozycja?
Nasza propozycja dla obsługi tych terenów U10 i U11, żeby było wskazanie na taką drogę, która jest oddzielona od ulicy Konrada, żeby nie było bezpośredniego wejścia w tym momencie. Licząc na to, że będzie tutaj zjazd, rezerwa terenowa KD według studium.
Ale to nie tylko na zjazd na prawostrę, tylko też wyjazd na górę.
No tak, jest taka możliwość oczywiście. To już zależy od organizacji ruchu.
Czy to jest Państwo radny jeszcze? Proporcja taka, żebyśmy się spotkali, to może szobą sobie w jednym planie i wtedy będą jakieś terminy wystarczyły. Dobrze?
A może
nie znaczy
tego. Czy jeszcze w międzyczasie Państwo przekażecie uwagi, czy na podstawie tej dzisiejszej...
Nie, tego co rozmawialiśmy.
Znaczy tam na tym spotkaniu to przekażemy.
To kiedy w przyszłym tygodniu?
Przepraszam, panie przewodniczący, jeżeli chodzi
jak państwo o
to, pod koniec tygodnia. Przyszłego tygodnia, tak, czyli...
Po piątek?
Czwartek,
piątek. Na to o której, czyli później nie lepiej. Nie, piątek.
Może czwartek. Czyli piątek po południu.
Pani dyrektor, czwartek, piątek może być, czy zapytać?
Czwartek jak najbardziej. Piątek mamy już spotkanie.
O której jest wasze spotkanie?
Mamy od 10.
Nie, ale o której to po południu?
A po południu?
14.30
mamy
spotkanie.
Mamy jeszcze 13.
15.30?
I niedziela.
Dobra, a środa? Środa pan
poseł? Niestety nie.
A, proszę, nie też nie. To o której ten piątek? O trzeciej?
No nie, no. A to pół godziny wcześniej jeszcze. 14.30 najpóźniej. No prosimy, panie przewodniczący, no biura w zasadzie ciągle pracuje. Po godzinach. A już jak przychodzi piątek, no to niektórzy chcieli wyjść do domu normalnie, tak jak inni
pracownicy.
Ale to może na trzecią mi się w godzinę ugniemy. Na trzecią mi się w godzinę ugniemy. No bo nie wiem, bo ta pylna pewnie też pójdzie na zespół tam.
Tak, jak ci nie przygotowano.
O, jeszcze nowego będzie.
Pan przewodniczący się
spóźni. No nie, bo czym wcześniej to jakby ciężej przyjechać, panie dyrektor, bo którzy też pracują, bo chwila
nie przejdzie. Nie, no dobrze, dostosujemy się jak
zwykle. To umówmy się na trzecią.
Czy 15, tak?
Chyba trzecia?
Tak, piątek.
Nie, piątek.
Piątek, o 15.
Sam pan czeka, nie pan.
Piątek,
nie, to już nie.
23, 15, tak?
Tak. Nie, no max godzinę, bo się ściemnia na serii. Czy ktoś jeszcze o tego planu dostawał? Pana radny Jałowa, do tego planu, czy... Nie, nie, tak? Okej, okay. To dziękuję.
Dziękuję. Pana.
Dziękuję.
Widzimy się przy piątek.
Okay.
Nie, przepraszam, momencie, bo musimy zapytać. Ja jesteś przynajmniej, chyba nie będę mówił. Na pewno dla dziewczyn. A czwartek?
Na czwartek nie.
W ogóle nie wiem.
To też nie wiem.
Bardzo
liczący.
A czy... trzecia w czwartek?
Czwartek, jak najbardziej.
Pani dyrektor, 15 w czwartek? To przepraszam, zmienimy na czwartek, proszę.
Czyli ta sama godzina, tylko
tak. Czwartek. Tak? Pani radny, nie terroryzm, tylko problemy z zgodnieniem kalendarza.
To trzeba się zwolnić z pracy.
To jest jakaś koncepcja.
Raz przynajmniej byłem w drugim. Dziękuję.
Tak, pan radny Jaura, chociaż raz nie wiem. Ok, przechodzimy w takim razie, jak się udało pomimo problemów i komplikacji uzgodnić termin, przechodzimy w takim razie do ostatniego punktu merytorycznego, czyli do planu miejscowego rejonu ulicy Podłużnej i Pylnej. Pani Dajdzie,
proszę. Tym razem
na biuro
planowania przestrzennego chcę przedstawić projekt rejon ulicy Podłużnej i Pylnej, to plan prawie 80 hektarów. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w styczniu 2014 roku. W czasie, kiedy prezydent określił termin składania wniosków, wpłynęły 32 pisma, które jednak zawierały 154 postulaty. Plan jest opracowywany, tak jak mówiłam, dużo planowania przestrzennego przez panią Agatę Gorczowską i panią Edytę Boguszewicz. Bardzo proszę o omówienie głównych założeń.
Zaczynamy, pani projekt.
Nie mam korelacji z...
Tylko do...
Nie mam korelacji z rzutnikiem, momencie.
To zacznijmy od części takiej ogólnej, dobrze? Nie jestem udana.
To spuścić już. No, żebym wydał tę dokumentację w taki sposób. No nie, taki. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przedstawić projekt zagospodarowania przestrzennego obszaru rejon ulicy Podłużnej i Pylnej. Uchwała Państwo podjęli rok temu, 11 stycznia. Na podstawie tej uchwały sporządzany jest projekt planu rejon ulic Podłużnej i Pylnej, zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta, zajmujący około 80 hektarów powierzchni. Główny układ komunikacyjny istniejący to jest właśnie ulica Podłużna biegnąca w układzie północ-południe oraz Pylna wschód-zachód z później przechodząca również w układ północ-południe. W tym rejonie na południe od obszaru planu mamy do czynienia z obowiązującym planem miejscowym rejon ulicy Junackiej, natomiast od północy graniczymy ze sporządzanym planem miejscowym gminy Rudawy, a od zachodu z jednym z wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa. Celem planu jest przede wszystkim rozwój i integracja, czyli studium zakłada rozwój terenów mieszkaniowych w tym obszarze. Przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co zatem idzie kompatybilnie potrzebny jest rozwój komunikacji oraz usług, przede wszystkim usług lokalnych z pomysłem na przestrzenie dla inicjatyw mieszkańców w przestrzeni integracyjnej. Również potrzebna jest przestrzeń dla różnych form wypoczynkowych i integracja nowej zabudowy z terenami zieleni oraz z charakterystycznymi fragmentami zabudowy willowej Woli Lustowskiej. To wszystko razem wzięte ma stworzyć dobre warunki mieszkaniowe w obszarze. Wnioski po ogłoszeniu przez prezydenta można było składać w zeszłym roku. Wpłynęły 32 wnioski do tego projektu i zostaną one rozpatrzona przez prezydenta na etapie sporządzenia projektu petycji do ustawowego uzgodnienia opiniowania i sposób rozpatrzenia wniosku zostanie opublikowany tradycyjnie na Biuletynie Informacji Publicznej. Mniej więcej na cztery grupy można podzielić, o co wnioskowali mieszkańcy. Były wnioski o zachowanie walorów przyrodniczych, były wnioski o, i to jest większość, przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o poszerzenie ulicy Podłużnej, poprawę dostępności komunikacyjnej oraz o poprawę w zakresie uzbrojenia terenu. Również były wnioski za i przeciw zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Mniej więcej tak kształtuje się zakres przestrzenny wniosku. Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, to bardzo proszę później. Sporządzono inwentaryzację urbanistyczną naszego planu. Mamy stosunkowo dużą różnorodność na północy. Na północy są ogródki działkowe i graniczymy tutaj z terenami w pobliżu rzeki Rudawy. One są w tej chwili niezainwestowane. Na tych obszarach oraz na tym występują pojedyncze obiekty. Bardzo często są to nowoczesne architektury, nowo powstające, nowo budowlane, albo w takim zupełnie nowym duchu, albo nowe obiekty w stylu, można powiedzieć, ogólnie tradycyjnym. Na południu obszaru mamy dwa budynki usług publicznych. Jest to Instytut Fizyki oraz zespół doświadczalny z Akademii Rolniczej. Co jeszcze tutaj? Tu jest ta zabudowa willowa wskazana w studium do integracji. Tu mamy właśnie przykłady tej zabudowy, tej historii, obiekt wpisany, ujęty w ewidencji zabytków. Natomiast jak widać na tych zdjęciach tutaj, środkowa część obszaru planu, czyli całe te tereny pomiędzy, są w tej chwili w większości użytkowane rolniczo bądź stanowią nieużytki. Struktura przestrzenna, jeśli chodzi o własności, przedstawia się następująco. Mamy do czynienia w dużej mierze z terenami prywatnymi, aczkolwiek jest widoczny odsetek terenów Skarbu Państwa oraz gminy Kraków. Jak wiadomo, każdy projekt planu musi spełniać warunek zgodności ze studium i tutaj przedstawię główne wytyczne. Mamy kierunki rozwoju, wytyczne przyrodnicze, krajobrazowo konserwatorskie, tutaj przyrodnicze. Myślę, że to jeszcze w ten sposób. Jeśli chodzi o wytyczne kierunkowe przeznaczeń, to dominuje funkcja mieszkaniowa jednorodzinna. Tutaj Państwo widzą te proporcje na tym rysunku. Mamy też spore trzy właściwie zespoły terenów zabudowy, zieleni nieurządzonej ZR oraz zieleni ZU. W niewielkim fragmencie studium wskazuje kontynuację funkcji usługowej. Ekofizjografia wykazuje na dosyć silne powiązania przestrzenne, jak widać na zachodzie z obszarem sporządzanego planu miejscowego dla wybranych obszarów przyrodniczych i jak najbardziej ma to uzasadnienie w rzeczywistości. Natomiast sam projekt planu, no to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, parametra bardzo zróżnicowana w zależności od tego, w jakim jesteśmy rejonie, w zależności od tego, jak kształtuje się poszczególne warstwy ze stóp Kujowa, między innymi w strefie miasta, Parki Rzew, strefa parków rzecznych, powiązania forteczne. Bardzo wiele aspektów tutaj było brane pod uwagę. Tereny usługowe, no to jest przede wszystkim to co jest w tej chwili, czyli tutaj są usługi i tu. Natomiast te przestrzenie są wskazane jako nowe przestrzenie usługowe na zasadzie kontynuacji oraz bliskości właściwie chełmskiej, oszczędzkiej królowej Jadwigi. Pewien procent terenów został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną lub usługową z możliwością wyboru tej funkcji już przez właściciela, ale ze wskazaniem na to, że dosyć ciekawie można rozwiązać pewne funkcje na zasadzie wprowadzania usług lokalnych, zupełnie takich niedużych, bo brakuje ich w tym momencie w obszarze planu zupełnie. Chcąc właśnie jakby integrować przestrzenie i zachęcić do korzystania z przestrzeni wspólne pomiędzy, żeby nie każdy zamykał się w swoim ogródku, tylko żeby można było pójść i gdzieś przycupnąć. Z myślą o tym są zaprojektowane place w północnej i południowej części obszaru planu. Natomiast zieleń, staraliśmy się, by zapewnić połączenia pomiędzy zielenią ogródków działkowych, potem poprzez tereny zieleni w postaci, tu jest zaproponowany park linowy, później parki linearne, będące kontynuacją zapewniające możliwość swobodnego przechodzenia z jednego obszaru na drugi, plus włączenie dosyć specyficznie tutaj istniejących rogów strategicznych, które by miały też jakąś taką integracyjną funkcję tutaj pełnić. Oprócz tego mamy, zgodnie z prośbami skierowanymi we wnioskach, również kwestie zapewnienia terenów pod sport i rekreacje. One są zgodnie ze studium terenami z wysoką powierzchnią biologicznie czynną, zatem raczej nie będzie tutaj dużych obiektów kubaturowych, pomimo wielkiej przestrzeni. Tutaj mamy teren, który, jak wiemy z historii, w przeszłości stanowił plac amłotowy i jest zainteresowanie Rady Dzielnicy, by w jakiś sposób uwydatnić tą funkcję. Wiemy, że Bronowica w tym miejscu również była taka funkcja tego placu, więc myślę, że jakieś pomysły na rozwiązania i zagospodarowanie małą architekturą.
Przepraszam, to jest dla US3?
No?
Tak. US1.
US1, to. Przypylnie.
Tak,
okay. Dobrze, dobrze.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję, to jest Państwa radny? No ja mam kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego w zabudowie jednej rodziny nie wyznacza się rodzaju zabudowy jednej rodziny? No. Wszystko jest pod zabudową jednej rodziny.
W układzie bliźniaczym i wolnostanowym.
To chyba, że gdzieś w części ogólnej.
No, tak, bo wykluczamy zabudowę szeregową.
To gdzie jest takie?
Jest taki zapis, proszę.
Definicja, tak?
Jest wprost zakaz realizacji zabudowy w układzie szeregowym w ustawie na
Mogolnie. Strona 7.
Zasady zagospodarowania.
A, zakaz realizacji zabudowy w układzie szeregowym.
Tak, paragraf 7.
Druga rzecz, dlaczego się posiada takie płaskie? Pani pokazała wyniki, które chyba nie ma żadnego płaskiego.
Który co?
Który chyba żaden nie miał taku płaskiego.
W tej chwili ja przypuszczam, że jest taka tendencja przy wydawaniu WZT, że one dominują pluspadowe w tym rejonie. Natomiast ja nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby nie mogła tutaj zaistnieć nowoczesna zabudowa z dachami płaskimi.
No tak, ale to nie jest otulina parku.
Co nie jest?
Nie jest otulina parku. Krajobrazu tylko? Tak, jest dachami płaskimi.
Natomiast wskazania do zabudowy klasycznej z dachem dwuspadowym mamy w samym parku, nie wiem.
Ale zazwyczaj mam problem z dachami płaskimi. Znaczy, pytanie jest takie, czy ten kierunek
myślenia się utrzyma. Mamy rozporządzenie w tej kwestii i nie ma ono wprost wytycznych co do kształtu dachu, jeśli chodzi o otulinę parku.
W innych planach woli Justowskiej też nie ma zakazu dachów płaskich. Mhm.
To tylko w samym
parku. Otulina jest do samego Muzeum Narodowego.
To jeszcze tak, tylko że sumie wstępu, o którym zapomniałem, to myśmy to zrobili błąd, bo przy wiosennej zrobili się sporo tereny inwestycyjne poza planem, czy powinien być na tyłach tego osiedla Bliźnianów, co jest gwiazdą wiosenną.
Jakie są ustalenia planu?
Żadne nie są, bo to jest poza planem. Już zrobiliśmy błąd przy przystąpieniu, że nie robiliśmy tego terenu tutaj, jak jest od wiosennej, takie osiedle zorganizowane z tyłu.
Tam jest plan Junacka.
To jest ten, który był pierwszy uchwalany pod rządami tego studium.
Tak? Rejonujący Junacki.
Na Nowej Wójty teren?
Tak.
Już na Nowym Studium. Tak.
Dobrze, dobrze. A teraz tak, ja mam jeszcze pytanie, bo w obszarze MN32-34 jest mocne zejście z powierzchnią działek. 34 to jest zabudowa istniejąca, a 32 to jest projekt, a to jest wolna działka. Z czego się bierze taka dyscyplina zabudowa w obszarze MN32? To jest tutaj przy miejscu budowy. To jest 500 i 400 metrów.
I co tam jest?
To jest znacznie mniejsze działki niż w pozostałej części.
Znacznie
mniejsze. Mniejsze, tak.
Czyli mające
500
i 400. Aha. No to można to jeszcze zweryfikować.
Kolejna sprawa to układ dróg, szczególnie tych, które są własnością jednego właściciela. No bo bardzo dużo dróg jest publicznych.
To znaczy, to jest kwestia przede wszystkim poszerzenia ulicy Podróżnej. To na pewno jest koniecznie potrzebne. Natomiast sporo tych dróg jest wytyczonych już na własności gminy miejskiej Kraków. I jakby reszta jest dokontynuowana w taki sposób, żeby nie pozostawić, że tak powiem, terenów inwestycyjnych w sposób kompletnie przypadkowy.
Okay, a może Pani pokazać własności?
Ale możliwe jest przeanalizowanie jeszcze układu komunikacyjnego, zwłaszcza być może w kontekście prognozy finansowej, której obecnie jeszcze nie mam.
No właśnie, bo tam 23 hektary ma jeden właściciel. W związku z powyższym, no oczywiście trzeba by narzucić jakiś szkielet komunikacyjny, natomiast tych dróg KDD publicznych jest bardzo dużo. Łączna powierzchnia tych dróg.
Czy około tam one nie przekraczają 3% obszaru planu?
A w hektarach to ile to jest?
W hektarach nie wiem, natomiast wiem, że jest to stosunkowo mniej niż na przykład obszary zielone, które stanowią około 20% obszaru planu.
No okej, tylko że działka podzielona jest tańsza, bo droga będzie kosztowała 40 tysięcy za armię.
Oczywiście, dlatego mówię, w tym kontekście można jeszcze raz rozważyć.
Moglibyśmy je zrobić drogi wewnętrzne.
O sugestie
komisji.
Być może częściowo w ten sposób, być może jeszcze nie.
Może to by było.
Tak.
Tylko ten jasno-żółty rozumiem, że to jest
prywatne.
To jest prywatne, tak? Jasno-żółty. A ten mocniejszy żółty to jest miasto, tak?
Tak.
Tylko że przy tych podziałach nie widać tego. Natomiast te podziały to już
no i te wiadomo. Nie no, tutaj są jedni, tu są drudzy.
Ewentualnie mogę PDF-a
bo to jest tak, ten taki biało-popielaty to jest osoby fizyczne, ten jasno-żółty to są osoby prawne.
Może Pani wskaźnikiem pokazać, bardzo bym prosił Pani.
Może
ciąg światła.
Ale tylko, że też nie będzie wiele więcej, tylko jest po prostu źle kontrast problemu. Albo rzutnik taki ma.
Dzisiaj rzutnik zupełnie inaczej pokazuje kolory.
Widać?
A w tym urzędzie miasta to wszędzie
tak
jest.
No,
jest żółć.
Jest jakiś żółć.
Przechodzi w niebieski pomarańcz.
No myślę, że teraz widać jasno szare i żółte. Żółte są tereny gminne, to są te drogi. Ta droga jest gminna, ta droga jest gminna, tu są drogi gminne, ta jest gminna, ta jest gminna, tutaj są gminy na fragmencie. To jest teren gminy, tutaj są jeszcze pojedyncze działki gminne. No i dużo występów państwa. Także część z tych dróg, tak jak mówię, nawiązujemy do istniejących.
No nie, okej. Tylko, że...
Natomiast można to całość jeszcze przemyśleć i jak najbardziej.
Znaczy, bo to jest tak, że kadet skończy się tym, że prawdopodobnie będzie trzeba to kiedyś wykupić i później przemywać, tak? A
rozumiem.
Jeśli by to były drogi wewnętrzne, to sobie inwestor jakoś mi narzucimy, a on będzie musiał zbudować.
Proszę wziąć taką uwagę, to przeanalizujemy jeszcze, czy można to w jakiś sposób ograniczyć.
Ja mam jeszcze pytanie, jaki jest zamysł tego obszaru U3?
U3 to jest duży teren usługowy. Tutaj. Jaki jest sam? Tak jest U3 czy 2?
U3 jest tutaj przy rondzie w Chełmie.
Aha, przy rondzie w Chełmie. Zamysł jest taki, żeby to była kontynuacja pasa usług, który leci wzdłuż ulicy Nie Zapominaje. Myślę, że usług przy rondzie w Chełmie no, powinno się rozrastać. W tym momencie poza obszarem planu mamy sklep niewielkiej powierzchni Jubilat. Mamy bardzo malutką kawiarenkę. Na zapleczu jest Dom Kultury. Myślę, że to jest podstawa do tego, żeby jest to jakaś przestrzeń centrotwórcza wokół tego ronda. W tej chwili autobus miejskiej komunikacji podąża ulicą Królowej Jadwigi pod Olszanicką. Jest to bardzo blisko przystanku. Uważam, że jak najbardziej taka funkcja tutaj jest wskazana.
Okay, a to jest działka gminna czy prywatna?
Jest to działka Skarbu Państwa.
A czy są te tereny, które miały służbę w służbie winą w sądzie?
Jeszcze raz?
To nie jest to, tylko troszkę wyżej?
To się nie mieści w
domu. To ziemia.
To jest poza domem.
Nie,
to
gdzie? No to. To jest to zielone tutaj, tak?
To jest to.
To jest to, tak? Dobra, dziękuję. To jest ten starobny Krzemiński? Czy pan Włodzimir Józef Jarek?
Proszę.
Proszę
Panią,
jeśli
chodzi o powiem szczerze, że zadałem sobie trochę trudu i dopasowałem powierzchnię, to znaczy taki podział działek nowych. Na przykład od MN1 do MN11 powierzchnia działki na wydzielone ma być 1000 m2. Później następne schodzicie MN12, 13, 16, 17, 800 m2. MN18, 19, 21, 25 i tak dalej, 30, 600 m2. I to, co pan przewodniczący powiedział, MM32, gdzie macie już bliźniaki 400 i jednorodzinne wolno stojące 500, w tym MM33 macie to samo, 34. Ja mam teraz pytanie, no bo jak teraz to mieszkanie zobaczy, to się zapyta, to dlaczego jest tak, że ja mam mieć działkę 1000 metrów, a sąsiad 600 metrów, a jeszcze się zaczą pytać, czyje to wszystko jest? Bo to tak się układa takie pasy, tak jakby był po prostu jeden właściciel.
No właśnie, układa się takie pasy, czyli nie będzie sytuacji, że jest to poszatkowane i sąsiad ma inaczej. jest...
Ja nie robię
wynik. Dobrze.
Ja mam takie pytanie, czy akurat właścicielem takiego pasa jest jeden właściciel? To jest moje pytanie. I mam jeszcze kolejne pytanie też. Jak to jest, że Państwo też wskaźnikiem powierzchni biologicznej czynnej operujecie, że jest 73 tysiącu, a przy 800 jest 60. 600 jest 70% powierzchni biologicznej. Czym to się wiąże? Ile można na tym wybudować? To są pytania, które interesują mieszkańców. Nie wiem po prostu, kto jest właścicielem tych działek. Bo te działki są częściowo podzielone i które wyglądają na to, że nie wiem, czy to były scalone, czy to były duże działki i zostały podzielone drogami. To jest kolejne pytanie. I mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego linia nieprzekraczającej zabudowy, na przykład MN3 i MN4, biegnie po krawędzi drogi, po pasie drogowym? Dlaczego dochodzi aż do samej tej, skoro w przepisach jest, że droga dojazdowa to jest przynajmniej 6 metrów, powinien być zachowany ten pas, oddzielając się od zabudowy? No takie pytania, bo mieszkańcy później pytają, mamy problemy przecież w poprzednich planach właśnie z linią nieprzekraczającej przekraczanej zabudowy. I należałoby traktować wszystkich właścicieli jednak. To jest MNU3 i MNU4. Przepraszam, nie dodam literki U. I jeszcze mam jedno pytanie. Dlaczego ten MNU jest podzielony na zabudowę wolno stojącą i jednorodzinną? 600 i 500 metrów. I jeszcze mam kolejne pytanie. Możliwość budowania garaży podziemnych zabudowy jednorodzinnej. To ja się pytam, czy to będzie zabudowa jednorodzinna, czy będziemy dzielić lokale? Bo jest pytanie, ile można tam zabudować, bo nie ma wskaźnika zabudowy dla danej działki. Tylko jest wskaźnik intensywności zabudowy. No i to powinno być określone, nie? Tak mi się wydaje. Może nie ma racji. Bardzo proszę.
Już można?
Proszę.
Więc po kolei postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli chodzi o wielkości działek, to dokonano szczegółowej analizy stanu istniejącego przy wyważeniu poszczególnych terenów MN z takim jakby naciskiem na to, że zgodnie ze studią tereny położone na południu obszaru planu znajdują się w strefie integracji, która zakłada właśnie zachowanie dużych działek i tworzenie takich przestrzeni bez możliwości dalszych podziałów. Stąd właśnie tutaj jest wyraźna różnica. Oczywiście też dostosowano do powierzchni biologicznej czynnej, tam gdzie można było te działki zachować większe bez szkody dla inwestora. Przy obecnym układzie działek tam staraliśmy się takie powierzchnie wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o wskaźnik powierzchni biologicznej czynnej, generalnie w obszarze planu studium mówi, że dla terenu zabudowy mieszkaniowej tutaj musi być minimum 60%, mniej nie może być. Natomiast ze względu na dość tutaj liczne uwarunkowania przyrodnicze, między innymi obecność wody stuletniej, między innymi park rzeczny oraz łąki rekresowe wskazane w studium, przepraszam, w ekofizjografii, zdecydowano się na to, aby w niektórych terenach, ale też nie jest to przypadkowe, nie jest to poszatkowane, tylko zależy od tych wcześniej wymienionych okoliczności, podnieść ten wskaźnik do 70%. Pan jeszcze pytał o
linie obowiązujące i zabudowy.
No to w terenach MNU3. Tutaj jest dosyć szczególna sytuacja, gdzie oprócz nieprzekraczania wkraczalnej linii zabudowy, która może się formować w sposób dosyć luźny w terenach zabudowy jednorodzinnej, to w obszarze, który jest predysponowany do pełnienia takiej funkcji centrotwórczej, coś na kształt rynku, na kształt no, takiego miejsca bardziej szczególnego, on otrzymał obowiązującą linię zabudowy, która ma wytworzyć zwartą wieżę i jakieś miejsce charakterystyczne dzięki takim zabiegom. Może tutaj powstać. Natomiast wydaje mi się, że nie jest szkodą dla inwestorów odsunięta we wszystkich innych miejscach linia zabudowy przy tym wskaźniku powierzchni geologicznej czynnej, który musi być zachowany, a może być spokojnie finansowany właśnie poza domem. Jeśli chodzi o garaże, to sobie zorientowałam się, że faktycznie jest to oczywista umowa pisarska, ona występuje tylko w paragrafie tak zwanym komunikacyjnym i nigdzie indziej nie ma powielenia i powtórzenia i ona jak najbardziej nawet już została skończona.
Ja mam jeszcze odpowiedź do tego, co Pani powiedziała. Bo Pani powiedziała, że tam są łąki. Pani sobie wyobraża, że jak wybudują domy jednorodzinne, to będzie tylko dalej trzymać łąki i to jest uzasadnienie tego, że tam jest 70%. Ja to po prostu nie, tego po prostu nie rozumiem. To jest jedna sprawa. Ale dalej nie mam odpowiedzi na moje pytanie, bo to wygląda jakby na etapie studium ustalono po prostu plan miejscowy. Teraz moje pytanie takie, nie wiem, czy to można sprawdzić, czy te tereny zielone, bo rozumiem, że są w środku tej części tereny zielone, czy ich właścicielami, ich właściciele, to znaczy stan własności tych terenów przed studium był taki sam jak teraz? Czy po prostu zmieniono to studium?
Rozumie Pani? Czy stan własności, czy, stan, czy przeznaczenie terenu?
No właśnie.
Przeznaczenie.
To się wiąże. Czy po prostu przed studium kupiono, przed uchwaleniem studium kupiono te tereny i nastąpiły zmiany? Bo ja myślę o tej całej karty. Wynik bardzo, bardzo
dobrze. Czy stan własności?
Że plan miejscowy właśnie się dla dewelopera. Pytanie jest takie samo. Czy studium po prostu robiło się pod tym, że deweloper kupił tereny zielone, a później zamienił na studium na tereny zielone?
Ja myślę, że Pan Rady dopytuje o majątek hełm. Nie nazywając pojęcia.
Nie znam.
Czy jak się nie zazna, się to jest dyskretne.
Ale nie, panie znaczy, przewodniczący, proszę mi instruować.
A nic nie instruuje. Ale panie radny, panie radny, ja rozumiem, że pan jako członek komisji planowania mówi o tym, tylko panu nie by pana tego powiedzieć. W związku z tym ja sobie pozwoliłem wymienić tą nazwę, bo widzę, że to jest skonfundowanie wśród biura planowania, że chodzi o majątek hełm.
Studium i obecnie one są po prostu kontynuowane,
bo teraz
są
budowane. Tylko wyrzucić
ustalenie. W jakim momencie one zmieniały własność, tego nie wiem. Natomiast te tereny takie dość specyficzne, bo przeznaczone w planie podzabudowy po wykonaniu ustaleń. I ta uchwała ustalenia była realizowana, natomiast nie utrzymała się w sądzie i w części stąd są te własności, co koleżanka mówiła, że w części gmina przejęła. Zostały wykonane podziały, ale nie została całkowicie zrealizowana.
Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Na czym czasie, żeśmy przystąpili do opracowania tego
planu? Andrzeja Hawranka.
Proszę?
Hawranka Andrzej. Andrzeja H.
A.
Tak mówię, no bo tak po ostatniej sesji nie wiadomo, jakie będą głosy poszczególnych lat, także... Nie, wnioskodawcą była Andrzej Hawranka. A na czyj wniosek on to jest? Proszę o dzielnicę.
To jeszcze było powiązane z procedowanymi na tym obszarze decyzjami ustalającymi warunki zabudowy. Bo chodziło o to, żeby jednak powstał plan, który w sposób kompleksowy ustali jakieś wytyczne dla całego obszaru, a nie będzie to
Znaczy, bezpośrednim powodem było to, że jedna z firm deweloperskich od syndyka kupiła 23 hektary. I w związku z tym zaczęła procedować, czy przygotowywać się do warunków zabudowy. Powstała obawa wśród mieszkańców, że powtórzy się historia z czasów, kiedy właścicielem była jakaś firma izraelska i próbowali to zrobić osiedle na 10 tysięcy mieszkańców. W związku z powyższym, w wyniku, że tak powiem, tak zwanego zdrowego fermentu suwerena, pojawił się pomysł ustąpienia do planu miejscowego, bo tereny są pod zabudowę jednorodzinną, a w związku z tym, że przy od jakiegoś kwiata ulicy są budynki wielorodzinne, to da się zrobić muzetkę na wielorodzinę.
Od niezapominajek.
Czy nie zapominajek, gdzie zabudowa wielorodzinna, da się zrobić muzetkę na wielorodzinę. Żeby tej muzetki na wielorodzinną wzdłuż ulicy podłużej nie było, to jest ustąpienie do planu miejscowego.
I żeby ograniczyć tę zabudowę szeregową, czy w przypadku muzetek występowała. Wniosek nie taki, żeby szeregową.
Dobrze, że ja wdrożę dane. Jeżeli mamy taki obszar, czy my przewidujemy w tym obszarze, że tego rodzaju przedszkola, że może na szkole powstanie? Czy
mamy paski, nie możemy. Mamy takie czerwone paski, które świadczą o tym, że to mogą być.
Jak najbardziej można.
Ja to jest tutaj
pasmo, że mamy 500 metrów, mamy to 15 minut do skweru, czy jakiegoś rodzaju.
Tak, mamy.
Czyli będzie
ci
poza planem?
Nie,
są
tutaj,
na
obszarze.
Mamy
te zielone plany.
Ten wąski
pas. Nie, to działa tylko w sądzie.
Tutaj mamy na
południu obszar.
Te, które nie dotykamy. Ja jeszcze mam tak przy okazji pytanie, bo zapomniałem, to KDD3, ten taki poszerzenie, czy tej linii obowiązującej zabudowy, to po co jest zrobione takie zapomnienie?
Ten placek nasz sympatyczny.
Na KDD na drodze?
No jest bardzo ładny placek tym sposobem. Natomiast jest taki kształt, że tak powiem, prowokacyjny działki gminnej, która właśnie w takim uskoku, że tak powiem, została wydzielona, wykupiona i to jest stan istniejący jako uwarunkowanie, na kanwie którego coś tutaj się zadziało. Natomiast ze względu na sąsiedztwo miary jeszcze prosperujących ogródków działkowych, być może tutaj coś może się zadziać.
Okej, okay. Czy ktoś jeszcze? Pan radny przewodniczący.
Dziękuję. Ja bym panu radnym oczekiwał, żeby też to wnioskowali jako Rada Dzielnicy już w 2014 roku, aby ten plan rozpocząć. I właśnie jakby przyczyną tego jest chęć budowy kiedyś bardzo dużego osiedla, miast pod nazwą miasteczko, a teraz również wiemy, jest procedowana wycetka w Natal na 208 budynków jednorodzinnych, z czego w dużej mierze te budynki są w zabudowie szeregowej planowane, z czym mieszkańcy się nie godzą. A po lewej stronie ulicy Podłużnej są procedowane warunki środowiskowe dla zabudowy wielomieszkańców. Stąd wydaje mi się, ten plan jest konieczny, ale to podzielę się swoimi uwagami tak na pierwszy rzut oka, bo po pierwsze raz tam się widzę. Faktycznie ten układ drogowy troszeczkę budzi moje obawy, tak rozbudowany układ drogowy, szczególnie w obszarze, które są właśnie już właścicielem jest firma Atal, no bo de facto będziemy budować układ komunikacyjny silny. Nie zdążyłem doczytać, to WS1, co przewiduje to informacja dla Państwa z biura kółko rolniczych, które wiedzą, są właścicielem, ale chyba są dzierżawcą, właśnie to wyjaśniamy. Chcą oddać ten teren gminie we władanie, ale stawiając warunek, że jak oddadzą, to właśnie usługi o charakterze rekreacji na spotkaniu. W związku z tym to się być może już wpisuje w te oczekiwania, jeżeli w WS1 można będzie zbudować coś w rodzaju grudka jordanowskiego też, no to jak najbardziej będzie duża przychylność dla tego i działania. Co do reszty, trudno mi na ten moment się jeszcze powiedzieć, że tu dużo tych terenów zielonych, których Atal nie planował aż tak bardzo, ale też i dużo tej usługi widzę, której jakby wcześniej nie planował w takim zakresie. Mam obawy co prawda co do tych usług przyjących chemii, przyznam szczerze. No bo to.
Bo to będzie sklep.
No więc właśnie, to będzie tak naprawdę sklep. Pytanie, czy aby na pewno wiemy, jakie protesty były mieszkańcy przez sklepy szkolowe, ale widać, że tak powstaje, wiadomo, że dzięki temu, że na dużych działkach nie mają możliwości, żeby powierzchni zabudowy, to no to one są małe. Trudno oczywiście odpowiadać, gdy przeczytamy, co tam jest w szczegółach zawarte. Dziękuję.
Jeżeli się mogę odnieść, to jak najbardziej na terenie UAS jest przewidziana właśnie taka możliwość, żeby ogrody geodanowskie mogły powstać, tereny rekreacyjne pod zabudowę terenowymi urządzeniami sportowymi. Usługi w części północnej mogą być to drobne usługi niezwiązane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży ze względu na bliskość tego terenu i niebezpieczeństwo zalanego. Natomiast w południowym obszarze wszystkie tereny łamane przez Unię jak najbardziej ta funkcja żłobka, przedszkola może powstać. Myślę, że przy takiej rozbudowie terenu mieszkalnych jak najbardziej będzie uzasadniona. Jeśli chodzi o usługi duże, to tylko i wyłącznie w Przyrodzie Gdańskim mamy taką sytuację, że jest jedna duża działka. W pozostałych przypadkach raczej przewidujemy, że będzie się to przygotowało w sposób taki, jak w tej chwili własność czy inwestycje.
A może po prostu wykrójmy teren, na którym będą usługi publiczne, przedszkole i nauczyciele. Po prostu, bo takie MN przez U oznacza, że jest dopuszczenie. Ale moglibyśmy wykroić to na któryś teren, może większościowy do właściciela, jakieś 30 arów, 20 arów, taki nie mówię, żeby jakiś duży był, tak żeby dało się postawić budynek publiczny.
Więc proszę pisać taką ewentualność do rozważenia. Możemy wskazać jakiś teren po przeanalizowaniu i przeznaczyć to tylko i wyłącznie na usługi.
Tak, żeby jego lokalizacja miała sens, jeśli chodzi o całe to osiedle powstanie i osiedle hełm to jest.
Mówię, jest to uzależnione od tego, żeby znaleźć się poza strefą wody stuletniej ze względu na warunki.
Że dzieci nie umieją jeszcze pływać. No
dobra. Tak jest. Nie uzyskamy żadnego uzgodnienia i ustawowej opinii, jeżeli ulokujemy coś takiego w terenie zalewowym. Natomiast południe obszaru planu, myślę, że na przykład przy ulicy Nie Zapominają, które pomiędzy instytutami jest jak najbardziej predysponowany i może z niego skorzystać nie tylko ludność przyszła mieszkająca wzdłuż ulicy Podróżnej Kupylnej, ale również na południe od ulicy Nie Zapominaj, gdzie intensywność zabudowy w tym momencie jest bardzo wysoka.
A czy ma Pani slajd z UZ-kami na terenie?
Slajdu chyba...
No, poza lokalem, tak te pozostałe były to
słuchaj. Natomiast jest prezentowana duża UZ-ka w jednym terenie, a poszczególne inne pojedyncze centry. Inne UZ-ki, które opiniujemy, które przychodzą do biura, to są pojedyncze domki gdzieś tutaj tak rozrzucone, zlokalizowane na tych działkach tutaj. Natomiast to jest jedna działka, która ma właśnie proceduralną UZ-kę na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. I tutaj jest pewien zespół działek, który też wiemy jest procedowany na tej samej UZ-ce. I ta część w projekcie zgłoszonym o UZ zawiera zabudowę szerową. Z tym, że tak jak powiedziałam, zgodnie ze studium, w obszarze planu nie ma możliwości dopuszczenia zabudowy szerokowej, także tutaj mamy inne ustalenia. Z mojej wiedzy na chwilę obecną tak się to kształtuje, resztę są to pokazane w tym miejscu drogi.
Natomiast są też WZ-ki, które mają odmowa wydania decyzji ustalającej
warunki zabudowy.
Tak, są.
Nawet radny wodny skandal. Niektórzy dostają WZ-kę na bloki radni, a niektórzy nie dostają w ogóle. To jest po prostu nierówne z tak tematu. Ale dobrze, czy chcecie jeszcze sprawę tego planu? Później to jest bardzo proszę.
Trzeba to trwać i to będzie trwało.
szybko pozwoli na budowę.
Możemy zadać harmonogramy, jeżeli jaka sytuacja jednego wyłożenia i możliwości przedłożenia Radzie zaraz po tym wyłożeniu projektu planu do uchwalenia, to przewidujemy, że w październiku tego roku zostanie skierowany.
Ja rozumiem, że pan jest ze stanu przystąpienia.
Ale nie zamykajcie, bo to przejedzie, a będzie dłuższe.
Ja mogę się nie idę.
Oni nie przyjeżdżają na sygnale, panie radny.
Chodzi po nas. Ja rozumiem, że pan
tak. Jak to? Nie pisze, mogę dać.
Podziało działek jest w tym momencie, kiedy jest to trzecie procedowanie na czyli możemy taki dokład skuteczny dostać, bo potem kawy są inne, jeśli chodzi o podział teraz na
komuś. Zazwyczaj w trakcie sporządzania projektu planu aktualizujemy kwotę już przed albo na etapie pod tytułem edycja do ustawy o uzgodnień i opiniowania. Jest to jednocześnie etap rozpatrywania wniosku przez prezydenta.
A potem? Bo teraz to zostaje historyczny układ.
Więc jak najbardziej będzie za to jest.
Nie ma, ale mamy to opiniować, bo to co kilka czasie faktycznie
nie będzie. Też nie możemy co 5 minut zamawiać takiego podkładu, także jest to robione właśnie.
Ale bardzo projekt. Panie projektant, między 5 minut na raz na 2 lata da się znaleźć jakieś pole porozumienia.
W tej starej części, więc absolutnie ta droga do obsługi tego dużego osiedla jest niewystarczająca. Natomiast podłączenia do drogi pod tytułem ulica Podłużna, która ma być poszerzona do klasy zbiorczej, no też trzeba się liczyć z tym, że będzie to dosyć intensywny tranzyt ze względu na to, że póki co ona się włączyć w planowaną trasę dalecką i tak jest wyprofilowana. No a na południu mamy też do czynienia z ulicą Olszewicką Królową Jadwigi, będącą również dojazdem do lotniska. Więc tutaj jest dwuaspektowa komunikacja, tranzyt i obsługa lokalna. Przy zwiększonej ilości, tutaj jest, prognozuje trzykrotny wzrost liczby mieszkańców, niestety układ komunikacyjny obecny zupełnie nie będzie wystarczający.
Ale projekt
uważam,
się
wewnętrzny,
dlatego
jest poszerzenie. Właśnie, ja pytanie też zadałem dlatego, że jeżeli pamiętam, była dyskusja na tak zwanym majątku Helm, to się wywróciło właśnie układ komunikacyjny. Więc pytanie jest, co się takiego wydarzyło, że można na WZC wypracować no, taką ilość powiedzmy mieszkań, jak mamy wnioskowane są.
Tam powiedzę, jak pamiętam, to była większa intensywność poprzez to, że była dopuszczona zabudowa wielorodzinna, a tutaj w tym momencie mamy jednak tą intensywność dużo mniejszą.
To się wywróciło coś zupełnie inne.
Proszę, ale ja pytam, już mamy dostosowany nasz układ komunikacyjny, będzie wygodny, to jest pierwsze pytanie w planie miejscowym, chodzi o Podłużną, a drugie, patrząc na WZ, jeżeli ona jest zagrożona, czy ona powinna być wydana, jeżeli tego ma też pamiętam zawsze setki, jeżeli z Chin wypuszczą,
to właściwie możliwe zabudowy jest niemożliwe. Pozwolę sobie dodać, jest w tym momencie już koncepcja przebudowy tej ulicy, tej drogi. Jest projekt procedowany, jest podpisana umowa między ewentualnym przyszłym inwestorem, a Citem na wykonanie tej drogi na koszt inwestora. Oczywiście prawdopodobnie jest to warunkowane, to czy będzie na WZT i pozwolenie na budowę. A czy będzie chciał przebudować w takim samym zakresie w momencie, jak uchwalimy plan, to tego jeszcze nie wiadomo. Będzie na pewno chciał próbować renegocjować tę umowę. I pytanie, ja rozumiem, że plan przewiduje jakby to, co oni projektują, no bo oni projektują już poszerzenie w tym sensie, w sensie linii rozgraniczających. Czy jest jakaś taka komunikacja na ten temat, bo koncepcja tej drogi już istnieje.
To znaczy my w chwili obecnej dysponujemy wglądem do projektu złożonego do postępowania o warunki zabudowy. Natomiast plan miejscowy rządzi się innymi prawami i raczej zgodnie ze studium jest dla nas główną wytyczną niż zgłoszony projekt wózeczki, który jak życie pokazuje, częstokroć ulega zmianom.
Ale te dwie koncepcje są bardzo zbliżone, bo jednak my byliśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Architektury i korzystaliśmy z tych materiałów, które ten największy inwestor na obszarze składał do decyzji ustalającej warunki zabudowy.
A pytanie jeszcze o zakaz lokalizacji na tym projekcie zabudowy i jego wyjściu.
Tutaj w ten sposób zostało przedstawione.
Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ktoś z Państwa na sali? Wrócimy do tematu na zespole roboczym. 4.15. Pani Projektant. Ale jest jeszcze druga osoba.
Ale co, nie ma Pani?
Pani, ale już ustaliliśmy wcześniej, to szczerze.
Ja będę piątą.
I ona jakaś dam. Okej, w takim razie przechodzimy do spraw bieżących. Nie, przepraszam, oświadczenie komunikacyjne. Kto będzie bieżące? Oświadczenie komunikacyjne. Dziękuję za posiedzenie.